między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Stolica Wielkopolski ma trzecią po katedrze i kościele farnym bazylikę. Papież Franciszek podniósł sanktuarium świętego Józefa w Poznaniu do tytułu i godności bazyliki mniejszej. To niejako potwierdzenie niezwykłości tego miejsca, które od wielu lat przyciąga na ulicę Działową rzeszę wiernych nie tylko z Poznania i okolic.
Bardzo wielu wiernych mówi, że w naszych kościołach karmelitańskich jest pewien klimat modlitwy, milczenia. I wiele osób przychodzi tutaj do kościoła, żeby milczeć w ławce. Ojciec Szczepan Maciaszek. I myślę, że w tym milczeniu odnajdują Pana Boga, który mówi do nich. Odnajdują też swoje sumienie, przez które Pan Bóg do nich przemawia. Ale jednocześnie w naszym kościele jest święty Józef, osoba milcząca. Jest wzorem osoby, która słucha. Osoby, która potem realizuje to, co jest Boże, to, co jest Bożym zamysłem. I myślę, że jest inspiracją dla tych, którzy przychodzą tutaj, siadają w ławce i też szukają inspiracji. Ta inspiracja nawet nie jest ich samych, ale jest Bożą inspiracją. Sam święty Józef jest tutaj takim duszpasterzem, czyli pasterzem dusz, prowadzącym duszę. I niewątpliwie każdy człowiek musi sięgnąć do swoich pokładów jako mężczyzna, jako kobieta, ale też święty Józef ma dużo do powiedzenia samym małżonkom, bo przecież sam żyje w małżeństwie i jest ojcem, sprawuje tę funkcję i niewątpliwie dużo mówi o postawie mężczyzny, chociażby w małżeństwie, postawie ojca, ale zarazem pewnie też mówi do kobiet, kim jest mężczyzna, aby kobiety też zobaczyły inność w mężczyźnie i aby szanowali się małżonkowie wzajemnie, szanowali swoją wolność i zarazem widzieli pewną odrębność i piękność z drugiej osoby. Tak się przyjmuje, że ten kościół jest najstarszym kościołem świętego Józefa w Polsce i to już jest historia w zasadzie karmelitów, historia reformy zakonu, gdzie u początku wstali święty Jan od Krzyża i święta Teresa od Jezusa. I święta Teresa od Jezusa miała wielki kult świętego Józefa. Prawie wszystkie klasztory, które budowała, fundowała, żeńskie, były pod wezwaniem świętego Józefa. Jak sama powiedziała, święty Józef nie odmawiał jej niczego, o co go poprosiła, czy w sprawach duchowych, czy w sprawach materialnych. Podejrzewam nawet, że czasem bała się go prosić, żeby po prostu nie być obsypaną ponad miarę i bardzo szanowała świętego Józefa i polecała też, że jeżeli ktoś nie ma patrona życia duchowego, patrona pewnego wzorca, pewnego archetypu na swoje życie, to święty Józef jest tutaj jak najbardziej pewną inspiracją dla życia chrześcijańskiego.
Ojciec Wojciech Ciaki posługuje tu w tym sanktuarium. Oczywiście tutaj główną uwagę naszą skupia obraz świętego Józefa. Wiemy, że w tym miejscu oddawano cześć świętemu Józefowi poprzez obrazy. Tych obrazów w ciągu tych wieków było kilka, ale też rzecz charakterystyczna nawet w okresie, kiedy ten kościół był pod badaniem protestantów, już jak wiemy mają duży dystans do kultu świętych, to jednak oni również w górnym ołtarzu umieścili obraz świętego Józefa, specjalnie zamówiony u jednego z artystów w Berlinie. Ten obraz, który w tej chwili jest, który został koronowany nie tak dawno, jest nowym obrazem, namalowanym w latach 80. w Krakowie przez znanego artystę pana Jerzego Kumale. Jest kopią z kolei takiego cudownego obrazu czczony w naszym kościele w Krakowie. Chodzi o ten obraz, co was zwrócić uwagę na postać świętego Józefa, że to jest mężczyzna młody, gdzieś koło ponad 30 lat. I na jego twarzy obserwujemy taki delikatny uśmiech i to jest też jest takie charakterystyczne. Nie jest to jakiś uśmiech przyklejony, ale myślę, że jest taki uśmiech wynikający z poczucia sensu. Tego poczucia sensu, jakie on znalazł w swoim życiu i również z tego poczucia sensu, jaki trzyma w taki sposób konkretny, jaką jest Dzieciątko Jezus. Na samo Dzieciątko Jezus też zawiera całą taką wymowę, niezwykłą teologię, dlatego, że w prawie rączce trzyma różę, która jest oznakiem odkupienia poprzez cierpienie, natomiast w lewej ręce trzyma owoce czereśni, które są takim znakiem, symbolem owoców zbawienia. Co prawda nie jest tu obecna Maryja, ale taka sylwetka i samo nachylenie postaci mówi, jakby to dzieciątko zostało od kogoś przyjęte. Tu w kaplicy Jezusa Krzyżowanego mamy jeszcze bardzo cenny obraz świętej Teresy Benedykty od Krzyża Edyty Stein, który został fundowany właściwie przez Centrum Badań imię Dietenstein. Staramy się tutaj każdy pierwszy wtorek modlić się w intencjach Żydów, Izraela, by przyjęli Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, zresztą zgodnie z takim duchem intencji Dietenstein.
W naszym kościele jest m.in. duszpasterstwo rodzin, ale oprócz duszpasterstwa rodzin jest duszpasterstwo mężczyzn. Mężczyźni tak naprawdę dzielą się własnymi doświadczeniami, własnymi poszukiwaniami. To są mężczyźni żonaci, czasem mężczyźni samotni w cudzysłowie. I święty Józef jest dla nich tutaj pewnym wzorem prowadzenia życia męskiego. Zresztą zauważmy, że święty Józef żyje nie tylko w odniesieniu do kobiety, do Maryi, do dziecka, ale także w odniesieniu do pracy zawodowej. I niewątpliwie on ma w sobie te cnoty, które każdy podejmujący życie zawodowe powinien mieć. Pracowitość, wytrwałość, pewne męstwo, szukanie pewnych nowych celów, szukanie rozwiązań. Święty Józef jest osobą milczącą, ale w Biblii zarazem widzimy go jako mężczyznę praktycznego, który zawsze w każdej sytuacji znajduje rozwiązanie, ale zarazem szuka tej odpowiedzi, podpowiedzi samego Pana Boga.
Sama Bazylika jest przede wszystkim wyzwaniem, żeby to było miejsce, które nacechowane jest pewną określoną posługą duszpasterską, a w związku z tym są takie dwa kluczowe jakby momenty. To chodzi o taką posługę sakramentalną, a więc chodzi tutaj o posługę, o to wszystko, co jest związane z Eucharystią. A więc powinna być wieczysta adoracja, to jest to zadanie, które stoi przed nami. Co prawda mamy adorację w ciągu dnia, ale to nie jest wieczysta adoracja. Po drugie, chodzi też o samą Eucharystię, sposób trwania Eucharystii, gdzie w sposób szczególny też powinno być takie podkreślenie czy nawiązanie do tradycji Kościoła Rzymskiego, a więc kwestia obecności języka łacińskiego, czy to poprzez to, że sam msza powinna być po łacinie, przynajmniej jedna, i również o takie docenienie i znaczenie roli śpiewu gregoriańskiego, ale również też, to też bardzo ważne, z takim żywym zaangażowaniem wiernych w śpiew czy samouczestnictwo. Więc jakby takie dwa pola działania, które tu powinny nastąpić, jeśli chodzi o Eucharystię i czy na święty sakrament. A druga rzecz, no to jest posługa związana z sakramentem pokuty. Myślę, że to jest takie szczególne zadanie dla nas. Przy tym my byśmy też to chcieli powiązać z jakimś takim, no powiedzmy, kierownictwem, takim wyjściem naprzeciw takich pewnych zmagań, które dzisiaj obserwujemy. Jakby ludzie przychodząc do nas, to jakby widać, że oni no, oczekują czegoś więcej. I samego sposobu zaczynania spowiedzi czy spowiadania się widzimy taką otwartość, więc to jest takie pewne przynaglenie płynące od ludzi. Rozeznawanie tych różnych stanów duchowych, przez co ludzie przechodzą, bo wiadomo, że życie duchowe no, to nie jest jednorazowa impreza, tylko to jest pewien proces i z kolei i ten proces zakłada lata, zakłada pewien rozwój, on też zakłada pewne kryzysy, które są związane z pewnymi nocami, o których pisał Jan. Dlatego tutaj to wymaga takiego bardzo szczegółowego nachylenia się. I w związku też z tym to też zakłada, że niektóre osoby muszą być prowadzone poprzez poszczególnych ojców, żeby zachować pewną ciągłość. To nakłada na nas pewne obowiązki, żeby trochę wyróżnić tych ludzi, którzy chcą korzystać z tej regularnej spowiedzi, od takich, którzy po prostu chcą tu się wyspowiadać. Więc to na pewno, mówię, rodzi dla nas to nowe zadania, nowe zobowiązania.
Od teraz wierni, którzy odwiedzą poznańskie sanktuarium świętego Józefa, mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, gdy nawiedzą bazylikę w następujące dni. W uroczystość świętego Piotra i Pawła 29 czerwca, w święto tytularne bazyliki, w święto Porciunkuli 2 sierpnia oraz jeden raz w ciągu roku w dniu określonym według uznania.
Thank you.
Między niebem a ziemią.
25 lat temu, 25 marca 1992 roku, metropolita poznański, arcybiskup Stanisław Gondecki, przyjął sakrę biskupią z rąk prymasa Polski, kardynała Józefa Glempa i został włączony do grona następców apostołów. List gratulacyjny z tej okazji wystosował do jubilata papież Franciszek. Ojciec Święty wspomina w nim m.in. o trosce arcybiskupa Gondeckiego o duchowy postęp wiernych dla dobra ojczyzny i kościoła. A co o 25 latach swojej posługi biskupi mówi sam jubilat? Zapraszam do wysłuchania rozmowy z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gondeckim.
Muszę powiedzieć, że bardzo podoba mi się prezent, jaki kapłani archidiecezji poznańskiej przygotowali dla księdza arcybiskupa na 25-lecie sakry biskupiej.
Mnie się podoba jeszcze bardziej, dlatego że te wszystkie jubileuszowe czy rocznicowe prezenta mają to do siebie, że człowiek nie może ich zabrać do grobu. Natomiast taki prezent, gdzie coś pomaga się ludziom poszkodowanym przez wojny, ma wartość nieprzemijającą. To jest coś, co pozostaje jako zasługa tych księży potem na długie lata. Myślę, że ten pomysł trochę zrodził się z tego, że myśmy rozmawiali z księżmi biskupami o samym projekcie Rodzina Rodzinie. Dosyć długo, potem o tym, co zrobiliśmy w Warszawie w tym kierunku. Księża się o tym dowiedzieli i zrzucili się właśnie na ten projekt.
25 syryjskich rodzin.
Tak, 25 syryjskich rodzin.
Roczne utrzymanie, można powiedzieć, pomoc.
Tak, tak, bo to jest, powiedzmy, rzecz, która może dokonać pojedynczy człowiek, indywidualny, rodzina, ale także instytucja, czy jakieś zrzeszenie rodzin, gdy jest niemożliwe taki pieniądz znaleźć dla pojedynczego człowieka. Ale po tych wszystkich wizytach i w Iraku, i w Syrii, i w Libanie, to wydaje mi się, że to jest jakiś szlachetny gest, który dobrze świadczy najpierw o księżach, a potem także o Polakach.
Pobyt na Bliskim Wschodzie to chyba jeden z ważniejszych momentów tych 25 lat posługi księdza arcybiskupa.
Znaczy, Bliski Wschód mi jest od dawna znany, dlatego że już w tych latach 70. byłem w Jerozolimie i w Libanie, w Egipcie i nie było to zupełnie nieznane. Zmienił się tylko ten kontekst wojenny.
Wojenny.
Bo wtedy tam wojny nie było. Teraz oglądać te obozy, powiedzmy, ludzi siedzących na tym słońcu albo w tych hangarach lotniczych quasi, gdzie nie można oddychać, no to wody porządnej nie ma. Takiej ilości, jakiej człowiek potrzebuje prądu, to na pewno też przewartościowuje takie myślenie o człowieku potrzebującym pomocy.
To wszystko chyba Tak, dosyć pięknie wpisuje się dewiza biskupia, księdza arcybiskupa, opere et veritate, czynem i prawdą.
Ta dewiza się bierze z historiografii greckiej. Owszem, pierwszy list świętego Jana to mówi, ale to jest właściwie synteza historiografii greckiej, gdzie uważano, że za godne zanotowania są tylko niektóre słowa i czyny ludzkie, a te zanotowania są nadzwyczajne słowa i nadzwyczajne gesty. I w tym sensie dzisiaj też to wszystko ma swoją wartość, ma znaczenie, to nic nie straciło na aktualności. Kiedyś nie można było mnożyć słów w takim stopniu, jaki dzisiaj telewizja, radio, media w ogóle. Powstaje większa dysproporcja między nagromadzeniem słów i małymi czynami. Kiedyś mogła być też ta dysproporcja, więcej słów aniżeli czynów, ale nie było takiego nagromadzenia, takiego mnóstwa słów w obliczu niewielu gestów prawdziwych.
Czyli czyn i prawda, prawda i czyn zawsze nierozerwalne.
Tak, dlatego, że może być czyn odległy od prawdy albo przeciwny prawdzie i wtedy mamy do czynienia z zamętem pojęciowym, który służy ideologiom, ale nie służy prawdzie Bożej, ani nie służy też człowiekowi ostatecznie.
Chciałbym zapytać, może sztampowo, ale to są jednak ważne momenty przy jubileuszu, chociaż ksiądz arcybiskup mówi, że to jeszcze nie jest biblijny jubileusz, on jest...
To jest połowa jubileusza.
To jest połowa. Te najważniejsze momenty z biskupstwa, które dla księdza są takimi kamieniami milowymi sakry biskupów.
No pewnie, gdy idzie o takie momenty kamieni milowych na drodze, no to sama sakra biskupia jest czymś właśnie tego rodzaju. Człowiek ani tego nie zakłada, ani do tego nie dąży. To w pewnym sensie opatrzność tak steruje tymi losami, że w pewnym momencie nie ma innej drogi wyjścia i trzeba podejmować taką odpowiedzialność. Tak było właśnie z księdzem biskupem Dąbrowskim, który akurat zmarł w tragicznym wypadku i potrzeba było kogoś na miejsce sekretarza konferencji episkopatu i wtedy ksiądz prymas Glem myślał, że ja pójdę do Warszawy na sekretarza i dlatego zostałem też obdarzony tą godnością biskupią. Potem się okazało, że to akurat jest ostatni moment jego pobyt właśnie w archidiecezji gnieźnieńskiej i przyjście arcybiskupa Muszyńskiego, który potem mnie zatrzymał w Gnieźnie i zaczęła się praca tam na miejscu. Tym były piękne momenty, właśnie takie, które coś pomagały człowiekowi. Można było coś powiedzieć, iść też z pomocą do tych środowisk najbardziej pokrzywdzonych, do więzień, do tych domów pomocy. To wszystko nie zaczęło się w Poznaniu, to już było od 1992 roku. I przyjrzenie się tej kondycji ludzkiej pokazało prawdę Ewangelii, że właściwie ludzie potrzebują jakiegoś wsparcia. I chociaż każdy mówi, że on sam sobie wystarcza, to jednak w gruncie rzeczy potem chce się przynajmniej konfrontować z prawdą Bożą, która jest światłem na drodze. W tym sensie myślę, że to całe posługiwanie gnieźnieńskie było w takim znaczeniu pożyteczne. A potem tutaj te kroki milowe to był sam ingres, czyli przyjęcie tej odpowiedzialności za archidiecezję w niezbyt łatwym momencie. Prowadzenie w taki sposób, żeby nie zatrzymywać się na złym, tylko dążyć do dobrego. Żeby to, co jest z tego dziedzictwa, nie 5, nie 10 lat, tylko 1000 lat, żeby to nie zostało zagubione, ale rozwinięte. I w takim duchu staram się też to prowadzić. Kamieniem milowym był też ten synod nasz, który wydał dwa tomiska, takie jedno duszpasterskie, drugie prawno-kanoniczne, które stanowi od tej pory, już od tej chwili 2008 roku, jakiś wyznacznik życia archidiecezji. Gdy są wątpliwości, można się do tego odnieść i można się z tym skonfrontować i z tego też znaleźć jakąś linię, którą trzeba trzymać. Potem pośród tych wszystkich wyzwań, znowu następne wyzwanie właśnie to było to, które dotyczyło przewodniczenia całej komisji do dialogu międzyreligijnego, czyli faktycznie wejście na bardzo różne płaszczyzny dialogu z Żydami, z religiami niechrześcijańskimi i z niewierzącymi. I potem następny taki kamień milowy to znowu przewodniczenie Komisji Duszpasterstwa Ogólnego. Dwie kadencje, tak jak statut pozwala, w konferencji Episkopatu Polski się przygotowuje się program duszpasterski dla całej Polski, dla wszystkich diecezji. To też jest, powiedzmy, spory wysiłek najpierw znalezienia takiego modelu, a potem jego realizacji. Tutaj z pomocą przyszła akurat ta rocznica 1050-lecia Chrztu Świętego, gdzie myśmy przygotowali do tej rocznicy i potem też jej towarzyszy. Potem następny krok to jest to przewodniczenie i razem w prezydium konferencji Episkopatu Polski, czyli tworzenie jakiegoś nurtu, powiedzmy, duszpasterstwa i rozwiązywania spraw wszystkich trudny, który byłby zaakceptowany przez wszystkich biskupów. Wreszcie potem ostatnie wezwanie, które dopiero się zaczęło, to jest właśnie wspólnie z kardynałem Baniasko i kardynałem Nicholsem przewodniczenie w Radzie Konferencji Episkopatów Europy, gdzie wszyscy przewodniczący po poszczególnych konferencji Episkopatów Europy się spotykają, gdzie myśli się, powiedzmy, o pewnej specyfice Europy w odróżnieniu od wszystkich innych kontynentów i oddania tej duszy Europy w taki sposób, żeby jej pomóc.
Najważniejsze wyzwanie na przyszłość.
Chciałbym najpierw z okazji tego 25-lecia Sakry Biskupiej serdecznie pozdrowić wszystkich wiernych i archidiecezji gnieźnieńskiej, poznańskiej, tej, z której wywodzę się, tej, w której pracuję, także wszystkich wiernych Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, a potem również wszystkich wyznań chrześcijańskich. Dlatego, że pozostajemy w tym kontakcie ekumenicznym również. Jestem Panu Bogu wdzięczny za to, że praktycznie opatrzność sprawiła, że można było tutaj pracować w Kościele w różnych okolicznościach na rzecz człowieka, pojedynczego człowieka i w tej wspólnoty, społeczności, nie tylko wierzącej, w ogóle wspólnoty takiej, jaka istnieje poprzez samo zamieszkiwanie na tym terenie różnych ludzi, różnych opcji, różnych też i wyznań. Ja powtarzam ciągle, że Ewangelia jest dostatecznie bogata, żeby wystarczyć za wszystkie opcje polityczne. Stąd, nie będąc ani wyznawcą jednej, ani drugiej, ani trzeciej, ani dziesiątej partii, ukazujemy i chciałbym to wyraźnie powiedzieć, że Ewangelia nie reprezentuje wiary partyjnej, czyli częściowej, tylko powszechną. W jedności z całym Kościołem powszechnym staramy się wypowiadać i tego się trzymać. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy w tym czasie 25 lat wspierali mnie, którzy też dobrym słowem darzali. To wszystko, co dobre, właśnie składam do tego skarbca Kościoła, który chciałbym, żeby pomnażał się i żeby on też był światłem dla ludzi tutaj mieszkających i pomocą w ich życiu, bo w takiej roli widzę Kościół, który powinien dbać nie tylko o dobro doczesne człowieka, ale także o to dobro wieczne, czyli patrzeć trochę dalej, aniżeli tylko zainteresowania tymi doczesnymi sprawami, co nie znaczy, że powinien lekceważyć sprawy doczesności, bo to, co przez wiarę i przez Kościół się dokonuje, to jest ostatecznie uczłowieczenie człowieka i można by powiedzieć uspołecznienie społeczeństwa obecnego, więc wszystkim bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam i zachęcam do dalszej życzliwej współpracy.
Pod cudnym niebem jeszcze każdy choć jedno miejsce. Być może ma i chwilę. Gdy godnie ją przeżyje, bo nieba co w marzeniach spełnia się albo zmienia. Skłonni jesteśmy szukać do bram jego ciężkich puchar. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie. A niechby zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam. Gwiazdy matowieją i niczym się nie mienią. Zwykliśmy je zaklinać i szczęście swoje mijać, bo w niebie, z którego dotąd nie wrócił nikt. Wieczna sączy się struga. Przyjemnej wiary w cuda. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie. A niechby zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie. A niechby zaszedł za daleko, pewnie zostanie sam.
Między niebem a ziemią.
Przed mikrofonem ksiądz Maciej Sarbinowski.
Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? Zapytał Jezus uzdrowionego od urodzenia pewnego mężczyznę. A któż to jest, Panie? Ja nim jestem, którego ty widzisz i który mówi do ciebie. Odpowiedział mu Jezus: wierzę, Panie, i oddał mu pokłon. Tym pytaniem i tą odpowiedzią kończy się dzisiejsza Ewangelia, przeznaczona na czwartą niedzielę Wielkiego Postu. I drodzy radiosłuchacze, zatrzymajmy się dziś właśnie podczas naszego spotkania ze Słowem Życia właśnie nad tym pytaniem i pozwólmy, aby ono nas twórczo zaniepokoiło, aby właśnie to proste pytanie z jednej strony, ale z drugiej strony zarazem tak bardzo przeszywające jak błyskawica, rozświetliło naszą codzienność, a jeśli jeśli trzeba, niech to pytanie oświetli zakłamanie naszego życia, czy też naszego serca. Dlaczego? Ponieważ właśnie okres Wielkiego Postu jest nam dany i zadany właśnie po to, aby odkrywać z jednej strony prawdę o Bożym miłosierdziu, ale z drugiej strony również prawdę o naszej słabości, o naszej kondycji ludzkiej, kondycji grzesznika i również o zakłamaniu naszego serca, naszego codziennego życia. Pomódlmy się również o dar wiary, aby to słowo prowadziło nas w naszej codzienności, w tym najbliższym tygodniu, który rozpoczynamy w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Panie Jezu, który wyrzucałeś nieraz Twoim apostołom brak wiary, wylej na nas, prosimy, Twojego Ducha Świętego, obiecanego wszystkim tym, którzy uwierzą w Ciebie, aby to On uzdolnił nas dziś do przyjęcia Twojego Słowa. Niech Duch Święty, Panie, pomoże nam przyjąć prawdę o Tobie i o nas samych. Niech Twój Duch, Jezu, wzbudza w nas, w naszych sercach, tęsknotę za Tobą i głód Słowa Życia. Matko Bożego Słowa, niepokalana Dziewico, módl się za nami. Drodzy radiosłuchacze, wyobraźmy sobie, że już siedzimy w ławce w kościele, za chwilę rozpocznie się msza święta, Eucharystia. Być może trwamy już w tym skupieniu, które ma nas przygotować do spotkania z Jezusem Chrystusem i nagle podchodzi do nas pewien nieznajomy mężczyzna. Nie znamy go dobrze. I pyta nas, czy ty, Janie, Kazimierzu, Macieju, czy też Katarzyno, Sylwio, czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? Stawia nam to samo pytanie, które za chwilę padnie z Ewangelii. Czy ty wierzysz w Jezusa? I może ze zdziwieniem popatrzylibyśmy na tego kogoś, może nawet zakłopotaniem i prawdopodobnie mimo wszystko próbowalibyśmy odpowiedzieć na to niewygodne pytanie, ależ oczywiście, że wierzę. Wierzę w Syna Człowieczego i wierzę w Jezusa Chrystusa, ale ów nieznajomy mężczyzna kontynuowałby dalej. A co to konkretnie dla ciebie znaczy? Co to oznacza, że ty wierzysz w Jezusa Chrystusa? I może chcielibyśmy odpowiedzieć, że nie studiowaliśmy teologii i że czujemy się niejako zaskoczeni tym pytaniem, że w ogóle może nie czas na prowadzenie dialogu, wywiadu. Ale ów mężczyzna niezrażony ciągnąłby dalej ten niewygodny dla nas dialog. Ale proszę mi naprawdę odpowiedzieć od serca. Co to dla ciebie oznacza, że wierzysz? I tutaj zobacz, nie potrzeba skończonych studiów teologicznych, ani też żadnego przygotowania filozoficznego. Bo spójrz, ów niewidomy, pewien niewidomy z dzisiejszej Ewangelii przecież nie był uczonym człowiekiem. Był niewidomym od urodzenia. Co więcej, właśnie to mądrzy, za których uważali się faryzeusze, nie wyznali wiary w Jezusa Chrystusa. Co więcej, właśnie to oni prześladowali go i uknuli na niego spisek. A zatem, co to znaczy, że wierzysz? Drodzy radiosłuchacze, chcę siebie i was zaniepokoić tym pytaniem, co to znaczy, że wierzę, że deklaruję się jako osoba wierząca. I chcę też od razu powiedzieć, że znam kogoś, kto wierzy, ale nie praktykuje wiary. Znam go w miarę dobrze. To demon, szatan. Właśnie on wierzy. Co więcej, on nawet wie, że Bóg istnieje, ale odrzucił go. On wierzy, ale nie praktykuje wiary. Pozwolę sobie na to, by powiedzieć, że właśnie dziś demon jest liderem tych, co wierzą, ale nie praktykują. Demon przewodniczy tej grupie osób, które mówią, wierzymy, ale nie praktykujemy. I przepraszam, jeżeli kogoś być może dotykam tymi słowami. W szukaniu odpowiedzi na to pytanie wyżej postawione pozwolę sobie przytoczyć kilka zdań z przepięknej, ale też bardzo wartościowej książki pod tytułem Rozważania o wierze autorstwa księdza Tadeusza Dajczera, do lektury której bardzo serdecznie zapraszam. Pomoże ona nam niesamowicie rozwinąć się duchowo. Czymże jest wiara? Pyta autor książki. Wiara nowotestamentalna to odpowiedź człowieka na objawienie się Boga w Jezusie Chrystusie. Wiara jest ona uczestnictwem w życiu Boga, doświadczeniem życia Bożego w nas, pozwalającym nam widzieć siebie samych i otaczającą nas rzeczywistość jakby oczyma Boga. Jest przygnięciem do osoby Chrystusa, naszego Mistrza, Pana, Przyjaciela. Jest oparciem się na Chrystusie, niezawodnej skale naszego zbawienia oraz powierzeniem się Jego nieskończonej mocy i bezgranicznej miłości. W obliczu ludzkiej bezradności wiara staje się nieustannym uciekaniem się do tego niewyczerpalnego miłosierdzia Boga i oczekiwaniem wszystkiego od Niego. Tyle ksiądz Tadeusz Dajczer na temat wiary w ujęciu Nowego Testamentu. Zatem wiara to przylgnięcie do Boga i zawierzenie się Jemu, powierzenie Jemu całego naszego życia. Co to oznacza w konkrecie? Właśnie ten styl życia, który polega na tym, że Panie, wszystko Tobie oddaję, Tobie ufam, w Tobie pokładam nadzieję, nawet wówczas, a może przede wszystkim wówczas, kiedy doświadczają mnie ciemności, kiedy idę przez ciemną dolinę, kiedy jestem doświadczany bolesnymi wydarzeniami w moim życiu. Panie, chcę z Tobą przeżywać każdą chwilę mojej codzienności, pracę, odpoczynek, relacje z bliskimi, moje zdrowie i również jego brak. Wszystko z Tobą i w Tobie. I Panie Jezu, chcę być Tobie poddany, chcę być Tobie posłusznym, chcę kierować się Twoim prawem, Twoim nauczaniem. Zapraszam Ciebie do każdej godziny mojej codzienności. Drogi radiosłuchaczu, czy Ty wierzysz w Syna Człowieczego? Tak. Ale jak to wpływa na moje i Twoje codzienne życie? Czy na przykład inni, obserwując mnie, widzą we mnie kogoś innego, kogoś, kto nie idzie z duchem tego świata, kogoś, kto idzie pod prąd współczesnym nurtom, na przykład myślenia czy też zachowania? Zobaczmy, że to proste pytanie postawione przez Jezusa uzdrowionemu dzisiaj mężczyźnie jest dla nas dobrą okazją do zweryfikowania swojego postępowania. Fakt, że jestem na mszy świętej z jednej czy też z drugiej strony ołtarza, jeszcze wcale nie świadczy o tym, że jestem człowiekiem wiary, że jestem człowiekiem wierzącym. I zdaję sobie sprawę z tego, że to brzmi strasznie, ale niestety jest to czasami prawdziwe stwierdzenie. W kościele możemy odgrywać, przepraszam za sformułowanie, teatr. Może się okazać, że jesteśmy niebożymi aktorami w Bożym Kościele. Kiedy? Jeśli na przykład po wyjściu ze świątyni żyjemy tak, jakby Boga nie było. Jakże przerażające jest chrześcijaństwo bez Chrystusa, podkreślał to kaznodzieja domu papieskiego ojciec Raniero Cantalamessa. Jako chrześcijanin na przykład idę do kościoła, słucham Słowa Bożego, o ile jeszcze jestem do tego zdolny, ale nie spotykam Jezusa, nie wchodzę w osobistą relację z Nim, nie znam Go i w konsekwencji wracam do swojego domu, jakby się nic nie wydarzyło. W roku 2000 na placu Świętego Piotra kardynał Józef Ratzinger podczas wystąpienia do nauczycieli religii katechistów powiedział m.in., że prawdziwym problemem naszej epoki jest kryzys Boga, nieobecność Boga zamaskowana pustą religijnością i wszystko zmienia się w zależności od tego, czy Bóg istnieje, czy też nie istnieje. Niestety, także my chrześcijanie żyjemy często tak, jak gdyby Bóg nie istniał. Żyjemy zgodnie z hasłem Boga nie ma, a jeśli jest, to nie ma to dla nas żadnego znaczenia. Spróbujmy wyobrazić sobie, właśnie drodzy radiosłuchacze, że to pytanie, czy Ty wierzysz w Syna Człowieczego, Jezus stawia nam przy wyjściu do pracy, czy też na przykład w tramwaju, w sklepie, w pracy, podczas lunchu, w kawiarni, w kinie, czy też jeszcze w wielu innych miejscach, w których spotykamy się z innymi ludźmi. Jak odpowiadamy Jezusowi? I co to zmienia w moim sposobie na przykład patrzenia na innych ludzi, mówienia do innych, w moim zachowaniu? Czy wiara w Jezusa Chrystusa w mojej codzienności ma dla mnie znaczenie? Czy może raczej mówię podobnie jak niegdyś jedna ze znanych osób w Polsce: tak, jestem wierząca, ale chrześcijaństwo pozostawiam na progu pracy. Jestem osobą wierzącą, ale wiarę w Jezusa Chrystusa pozostawiam na progu wejścia do miejsca mojej pracy. Taka postawa była i jest powodem duchowego pustynienia. Tak ten proces nazwał również Benedykt XVI, który temu tematowi wiary poświęcił niemałą część swojego nauczania. Zobaczmy, nasz czas jest znaczony ogromnie głębokim kryzysem wiary. Spróbujmy, drodzy radiosłuchacze, postawić sobie to pytanie nawzajem. Spróbuj zadać to pytanie Twojej żonie, czy też Twojemu mężowi, a może Twoim dzieciom. Czy jesteś człowiekiem wiary? Co to znaczy dla Ciebie, że wierzysz w Syna Człowieczego? Tym bardziej właśnie w obliczu kryzysu wiary trzeba dziękować Bogu za tych, którzy nie pozostawiają Jego samego, czy też całej moralności, która wypływa z wyznawanej wiary na progu uczelni, zakładu pracy, szpitala, czy też ministerstwa. Zobaczmy dalej. Pytanie o wiarę w Jezusa i życie nią w codzienności jest pytaniem, kim ja jestem dla Jezusa w moim codzienności, w moim codziennym życiu. Czy ja jestem Jego uczniem, Jego naśladowcą, czy też tylko Jego fanem, czy też kibicem. Zróbmy pewne porównanie ucznia i sympatyka Jezusa. Spójrzmy, że sympatyk to ktoś, kto przychodzi do Jezusa, by brać tylko to, co jest, nazwijmy to technicznie, różowe w chrześcijaństwie. Szuka na przykład uzdrowień, łatwego i przyjemnego chrześcijaństwa, natomiast ucieka przed innymi trudnościami, innymi trudnymi obietnicami Jezusa, na przykład pójdź za mną, weź swój krzyż i mnie naśladuj. Sympatyk uwielbia Pana tylko wówczas, kiedy w wszystko wychodzi i kiedy wypełnia się jego plan. Natomiast kiedy przychodzą chwile próby, chwile ciemności, przechodzenia przez ciemną dolinę, kiedy przychodzi cierpienie, to sympatyk i fan zarzuca modlitwę, zarzuca uwielbiania Boga i wchodzi w bunt, mówi: nie będę Tobie służyć, bo nie spełnia się moja wola, Panie. Sympatyk nie przyjmuje nauczania o krzyżu, albo też zatrzymuje się tylko w tym wymiarze teoretycznym nauczania o krzyżu i cierpieniu. Sympatyk często lubi bawić się w chrześcijaństwo, ale nie chce być dojrzałym chrześcijaninem, który wchodzi również na drogę krzyżową, która przecież znaczy mocno czas Wielkiego Postu. Sympatyk nie jest gotowy na cierpienie, odrzuca je jako trudny dar. I sympatyk, czy też fan Jezusa, nie chce brać odpowiedzialności za swoje życie. Oczywiście mówi: Panie, jestem gotowy służyć Tobie, ale... To ale pojawia się dosyć często. Sympatyk nie jest gotowy na podpisanie czeku in blanco Jezusowi. Kiedy przychodzi kryzys, zmienia tak na może, albo nie, albo jakiekolwiek inne zaprzeczenia. Zobaczmy, drodzy radiosłuchacze, a przecież kryzys musi dotknąć każdego z nas. Każdy z nas musi przejść przez doświadczenie oczyszczenia. I właśnie spójrzmy na apostołów, którzy po zesłaniu Ducha Świętego wkrótce staną przed Sanhedrynem, będą ryzykować śmiercią, ale są wierni Panu i mówią tak wobec trudności, wobec zagrożenia życia. Sympatyk to ktoś, kto idzie za Jezusem w tłumie, bo na przykład lubi czerpać jakieś korzyści, jest mu dobrze, jest obdarowywany, otrzymuje coś od Pana w darze, ale kiedy dostaje coś trudnego, to zmienia się jego postawa. Zaczyna narzekać, a może nawet i atakować samego Jezusa. W konsekwencji odrzuca jego samego i to wszystko, czego on naucza. Sympatyk to ktoś taki, kto z tłumu może wołać: Hosanna, bądź Panie uwielbiony i błogosławiony. Będziemy niebawem słyszeć tę Ewangelię, ale chwilę później będzie wołać: na krzyż z Nim, ukrzyżuj Go. To sympatyk, to fan Jezusa, a uczeń, Jego naśladowca. W Nowym Testamencie około 260 razy pojawia się słowo uczeń, czyli mamy około 260 fragmentów w Nowym Testamencie, które określają ucznia i naśladowcę Jezusa. Kimże on jest? Co sprawia, że ktoś jest uczniem Jezusa? Uczeń to ktoś, kto ma relację z mistrzem. To ktoś, kto służy Jezusowi. Relacja uczeń-mistrz za czasów Jezusa była o wiele ważniejsza od relacji syn-ojciec fizyczny. Dlaczego? Ponieważ ojciec dawał synowi życie, ale to mistrz uczył, jak żyć. Mistrz uczył życia i to było główne jego zadanie. Przedmiotem wykładanym w szkole dawnych mistrzów nie była wiedza intelektualna, ale było życie. Uczeń był sługą mistrza i swoim życiem ukazywał, kim on jest. A dziś prosty przykład: restauracja i posiłek. Czy modlitwą wskazuję na mistrza, czy się go zapieram? Czy mam odwagę pomodlić się publicznie i w ten sposób przyznać się, że jestem uczniem Jezusa Chrystusa? Zobaczmy też, że relacja uczeń-mistrz była relacją pełną życia, bardzo ludzką, pełną uczucia. Mistrz dzielił się z uczniem pracą i w ten sposób wychowywał go. Jezus powołał apostołów do współpracy. Jaki jest koszt wejścia do szkoły Jezusa? Oddanie siebie. Zawierzenie się, oddanie wszystkiego, właśnie świadczenie swoim życiem, całym swoim życiem, że wierzę w Ciebie, Panie, że wierzę w Ciebie jako mojego Pana i Zbawiciela. Jesteśmy uczniami Jezusa, kiedy inni ludzie patrzą na nas i widzą w nas Jego odbicie, nasze podobieństwo do Niego. Czy Ty wierzysz w Syna Człowieczego? Czy Ty wierzysz w Jezusa? I spójrzmy, jak dramatycznie brzmi to pytanie w ustach tak zwanych wojowników państwa islamskiego, którzy w ten sposób dzisiaj przesłuchują przypadkowo spotkanych ludzi. Przez kilka lat miałem okazję mieszkać w jednej ze wspólnocie z moim współbratem Kevinem z Kenii, który czasami opowiadał nam o bardzo trudnych doświadczeniach z jego państwa. I opowiadał o tak zwanych, nazwijmy to technicznie, nalotach wyżej wspomnianych wojowników na wioski zamieszkiwane przez prostych ludzi, czy też autokary. Powiadał, jak w nocy wojownicy państwa islamskiego przyjeżdżali do wioski i siłą wyprowadzali wszystkich przed swoje domy, w których też mieszkali owi prości ludzie i właśnie zadawali to proste pytanie: czy jesteś wyznawcą Jezusa Chrystusa, czy też Allaha? Jeżeli wierzysz w Jezusa Chrystusa, to grozi tobie śmierć. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa? Tak. Tacy ludzie byli karani śmiercią na miejscu, uderzeniem maczety w głowę i śmierć na miejscu. Owi wojownicy państwa islamskiego napadali również na autokary, czasami bardzo przypadkowe, i również zadawali dwa proste pytania. Ile razy dziennie się modlisz? 5 razy. Jeśli tak, to wymień przynajmniej z pamięci jedno zdanie z Koranu. Jeżeli ktoś potrafił je wypowiedzieć, ratował swoje życie, jeżeli nie, również ponosił śmierć na krzyżu. Zobaczmy, drodzy, niektórzy właśnie bracia chrześcijanie, którzy mieszkają w tych terenach zagrożonych, prześladowanych, aby nie wyprzeć się wiary w Jezusa Chrystusa, tatuują na swoim dłoni znak krzyża, aby wtedy, kiedy będzie ich opanowywał strach, lęk, aby wyciągniętą ręką wyznawali wiarę w Jezusa Chrystusa, wytatuowanym znakiem krzyża na swojej dłoni, głosili, że tak, jestem wyznawcą Jezusa Chrystusa. Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? Czy ty wierzysz w Jezusa Chrystusa? Drodzy radiosłuchacze, czy byłbym już gotowy dzisiaj również zrobić sobie tatuaż na mojej dłoni, aby w tym tygodniu, który rozpoczynamy właśnie w imię Jezusa Chrystusa, w każdym miejscu, gdziekolwiek się znajdę i w każdym czasie tego tygodnia, całym sobą świadczył, że Jezus jest moim Panem, jest moim Zbawcą i Królem Królów, któremu pragnę służyć ze wszystkich sił, z całej mocy, po koniec mojego życia. Takiej odwagi i takiej przejrzystości sobie i każdemu z was życzę. Pozostańcie z Panem Bogiem i niech Duch Święty prowadzi nas do głębokiego i prawdziwego spotkania z Jezusem Chrystusem.
Między niebem a ziemią.